Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W to niedzielne popołudnie, w ten niedzielny wieczór wita Państwa bardzo gorąco i serdecznie ojciec Wacław w studio Rozmów Niedokończonych. Dzisiejszy temat to powołani do służby Bożej. Rozmawiać będziemy na temat powołania i o powołaniu. Już na zakończenie, moglibyśmy powiedzieć, wczoraj zakończyliśmy tydzień modlitw o powołania właśnie. A gośćmi w naszym studiu są siostra Aleksandra Nowak, referentka do spraw powołań ze Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej.
Witam serdecznie.
Siostra Tomira Brzezińska, misjonarka Świętej Rodziny, członkini sekcji do spraw powołań Komisji Formacyjnej przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w Polsce, również referentka do spraw powołań swojego zgromadzenia.
Szczęść Boże.
Oraz ksiądz Paweł Walkiewicz, ojciec duchowny i spowiednik Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie.
Szczęść Boże.
Najpierw pytanie, jeżeli można zadać. Ile lat jesteście, drodzy goście, w powołaniu? W cudzysłowie w powołaniu, czyli ilu lat od tego momentu przekroczenia furty klasztoru czy seminarium?
22 lata.
Ja już się liczę jubileuszem, czyli po 25-leciu.
I ksiądz?
22 lata jestem kapłanem, a furtę seminaryjną przekroczyłem 6 lat wcześniej. Mhm.
Dlaczego zacząłem od tego pytania? Dziś, patrząc z tej perspektywy, gdybym miał znowu 19, 20 lat, czy podjąłbym tą samą decyzję?
Niewątpliwie to jest właściwa decyzja.
No, ja mogę powiedzieć tak, że dzisiaj z perspektywy czasu wiem, że decyzja jest słuszna, ale jak miałam 20 lat i kiedyś spowiadałam się u takiego starszego księdza, i pewnie coś tam mu się poskarżyłam na swój los. I on mi powiedział tak, dziewczyno, czy ty wiesz, jaką frajdą jest służyć Panu Jezusowi? I ja wtedy tego nie rozumiałam. Ale dzisiaj wiem, że więcej otrzymałam niż zostawiłam.
Mhm. Ja bym potwierdził to, co tutaj padło, że też bym chciał. Wiadomo, że dzisiaj patrzymy tak głębiej po tej perspektywie już lat w powołaniu, ale to się tylko utwierdza, myślę, człowiek w tym wyborze.
Czyli możemy powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z ludźmi, którzy są na odpowiednim miejscu, czyli są specjalistami też w tej dziedzinie. Posłani w pokoju Chrystusa to był temat minionego tygodnia modlitw o powołania. Perspektywa świadomości tego, że jesteśmy posłani, jest chyba gdzieś najważniejsza, bo dziś w wielu momentach, kiedy słyszy się na przykład rozmowy, ja sam mam takie doświadczenie, rozmowy ze współbraćmi, którzy odchodzą, którzy porzucają zgromadzenie, przepraszam, że od takiej złej strony w cudzysłowie zaczynam, mówią niektórzy na przykład, że oni osiągnęli już wszystko, więcej osiągnąć nie mogą. Niektórzy mówią, że zmieniają pracę, że tutaj nie są w stanie się zrealizować, że tutaj to nie jest ich droga. Czym zatem jest powołanie jako takie, siostro Tomiro?
No, powołanie to jest takie odczytanie woli Boga, czyli planu Boga na ludzkie życie. I może tutaj trzeba zadać kłam od razu postrzeganiu woli Boga, bo jeśli on się postrzega jako coś bardzo ciężkiego, bo jak coś jest trudnego, to na pewno jest to wola nieba. To rzeczywiście można gdzieś tam sobie uciekać z takiego lęku, ale wola Boga nigdy nie łamie woli ludzkiej. To jest taka łaska, którą Bóg daje człowiekowi, żeby go ze sobą skleić i żeby człowiek mógł iść tą drogą, by stawać się lepszą wersją samego siebie. Więc to taka pokrótce definicja powołania. No i tutaj jeszcze tak po przecinku dodam, że my tak naprawdę nie jesteśmy w zakonie dla siebie samych, czy w kapłaństwie dla siebie samych. Bóg nas powołuje dla Jego samego i dla innych. Jesteśmy własnością Jezusa.
No właśnie, to wymaga niesamowicie takiego głębokiego podejścia do tej rzeczywistości, zrozumienia, że faktycznie to moje życie to nie jest do końca tylko i wyłącznie moje życie, tylko ja je, tak w cudzysłowie, dostaję w leasingu. Dzisiaj mamy do czynienia, no właśnie nie wiem, tak jesteście, drodzy, bardziej doświadczeni w życiu i w powołaniu. Czy dzisiaj człowiek, młody człowiek, bo generalnie o nich mówimy, przekraczający progi właśnie furty klasztornej, czy przekraczający progi seminarium, to jest inna osoba niż ta, która była 15, 20, 30 lat temu?
Oczywiście wiemy, że pokolenie się zmienia, zmienia się mentalność. Są w każdym pokoleniu i plusy, i minusy, i jak obserwujemy przychodzące kandydatki czy siostry w początkowej formacji, widać wyraźnie, że z niektórymi sprawami, kwestiami, którymi my mieliśmy większe trudności, żeby sobie poradzić, oni mają łatwiej. Natomiast niewątpliwie pewnego rodzaju zeświadczenie i taka kultura, ta płynna kultura, tak, że trudno w czymś wytrwać dłużej, daje się we znaki, zdecydowanie. A wracając jeszcze chwilkę, jeśli mogę, do poprzedniego tematu, myślę, że bardzo ważne jest, aby przypominać też i my sobie sami, ale też przypominać młodym te słowa Pana Jezusa. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Przypominając o tym, że łaska powołania uprzedza łaskę życia. Że ta misja, którą... Przypomnijmy, każdy człowiek ma nie tylko powołanie do wyłącznej służby Bożej. Każdy człowiek jest powołany najpierw do miłości, a później do jakiejś właśnie konkretnej misji, którą może realizować na drodze takiej lub innej. Więc myślę, że to, co też współcześnie rodzice, wychowawcy, katecheci mogą robić, to uwrażliwiać młodych ludzi na to, że to nie jest tak, że jestem na ziemi, więc muszę sobie teraz wymyślić jakiś plan. Nie, mam różne dary, predyspozycje i szukam, gdzie, jaka jest ta moja droga, do której jestem dobrze przygotowany, dobrze wyposażony.
Księże Pawle, ksiądz spowiada kleryków, jest ich ojcem duchownym, czyli tym takim najbliższym towarzyszem, który ma w cudzysłowie dostęp do tych największych dylematów, największych problemów i gdzieś stara się rozwiązywać wraz z alumnami te problemy. Na przestrzeni lat, jak one się zmieniły?
Ciężko może tutaj tak mówić, bo to rzeczywiście jest temat niezwykle głęboki i taki wzruszający, kiedy widzi się taką wielkość łaski Bożej i to, jak człowiek może rzeczywiście idąc za Bogiem, jak może pięknie się zmieniać. I to bym jakoś tak, no trudno, myślę tu, wiadomo, jak się jest spowiednikiem, może tak nie prowadzi się jakiegoś takiego, nie wiem, nie zlicza się i nie prowadzi się później jakichś takich wielkich statystyk, tylko myślę bardziej towarzyszy taki zachwyt i też takie poczucie, że to jest no niezwykle rzecz intymna, a z drugiej strony wielka. To, że ten człowiek dorasta do takiej no definitywnej decyzji, do której wiadomo dojrzewa poprzez to, że no, przyjmuje święcenia diakonatu, wiadomo, jeśli chodzi o seminarium duchowne, a później już w konsekwencji też i święcenia prezbiteratu. To wiemy, że to tak wygląda. No, na pewno jest tak, że dzisiaj, i to może tak, gdybym też się odnosił do też i swojego bycia w seminarium jeszcze jako kleryka, na pewno przychodzą ludzie bardziej różnorodni. To jest trochę taka moja obserwacja, mój wniosek, także pod względem wieku. Dzisiaj, myślę, przychodzi dużo ludzi w trakcie studiów, po studiach, także po studiach i pracy zawodowej. Pamiętam ten swój rocznik, który zresztą jutro będzie przeżywał zjazd kursowy, bo 13 maja mieliśmy właśnie rocznicę święceń. To byliśmy, myślę, tak bardziej w większości jednak ludźmi bezpośrednio po maturze, bezpośrednio po szkole średniej, więc byliśmy tak w jakiś sposób bardziej podobni do siebie, a dzisiaj mamy taką większą różnorodność. To jest na pewno i też to także, myślę, dotyczy tego, w jakim są stopniu gdzieś tak uformowani ci ludzie, w jakim stopniu zaangażowani w życie Kościoła. To też tutaj, myślę, większa różnorodność nam towarzyszy. Tak bym to oceniał.
Księże, to dobrze czy to źle? Ja sam pamiętam, kiedy wstępowałem do zgromadzenia, pojawiały się różne pytania, różne dylematy. Jedni twierdzili, najpierw idź na studia, żebyś doświadczył życia, bo pójdziesz do klasztoru, nie doświadczysz życia, będziesz odrealniony. Inni mówili, nie idź na studia, bo to cię zepsuje, zgubisz powołanie, zachwycisz się światem, bądź taki właśnie, w cudzysłowie, dziewiczy i nieskalany tym wszystkim, co jest dookoła. To dobrze, że młodzież jest bardziej zróżnicowana, czy źle?
Moim zdaniem to jest bardzo dobrze. To też jest takim odwzorowaniem pewnie tego, jaki jest Kościół, jak wygląda też praca z młodzieżą, bo na przykład jest tak, że w Warszawie na pewno, ale myślę, że i w miastach innych też, praca powołaniowa, to widzimy to duszpasterstwo powołaniowe, przenosi się tak de facto na pracę ze studentami, z młodzieżą akademicką. I wtedy też no, ten człowiek już jednak jest, myślę, tak no, o wiele bardziej różnorodny na różnych kierunkach studiów niż ludzie bezpośrednio po maturze, czy też no, w trakcie szkoły średniej, kiedy rozeznają swoje powołanie. Więc moim zdaniem to jest bardzo dobrze i po prostu no, tak dzisiaj jest i takich ludzi przyjmujemy do seminarium i z nimi pracujemy, z nimi razem idziemy, no im towarzyszymy, przygotowujemy, żeby podjęli tę decyzję.
A jak to jest w zgromadzeniach, klasztorach, instytutach żeńskich? No bo jakby nie patrzeć, życie konsekrowane żeńskie kojarzy nam się z jakąś tam bardziej jednak ograniczonością swobody, tak? No chociażby poprzez strój, chociaż no nie we wszystkich przypadkach, jak tutaj mamy przykład, ale jednak kojarzy się z jakimś takim ograniczeniem. Kiedy mamy młode dziewczyny, które dziś przecież doświadczają takiego niesamowitego wyzwolenia, przerabialiśmy to nie tak dawno, hasła moja wolność, moje życie, moja sprawa, moje ciało i tak dalej. Czy to też jest rzeczywistość problematyczna dla dzisiejszych referentów powołań, dla tych młodych dziewcząt, które chcą przekroczyć te progi zgromadzenia?
To ja może tak z praktyki powiem, że te, które krzyczą moja wolność, moje życie, to raczej do furty klasztornej nie pukają.
Natomiast, ale te pozostałe słyszą te hasła.
No, te pozostałe
nie?
słyszą i takim dylematem pozostałych to jest nie tyle wolność lub jej brak, tylko co będzie, jak ja pójdę do zakonu i nie będę mogła być matką. I oczywiście tutaj też mu chcę zadać kłam, że aspekt macierzyński jest wpisany w życie każdej kobiety bez względu na stan. I jeżeli dziewczyna przychodzi i mówi, że bardzo chce być matką i jak ma to połączyć z życiem konsekrowanym, to jest to świetne pytanie, znaczy, że się nadaje. Bo tak naprawdę każda kobieta, czy chodzi w habicie, czy chodzi w spodniach, no bo siostra powie w sukience, też jestem siostrą, czy chodzi w spodniach, to po prostu nie zrealizuje się inaczej, jak poprzez to, że towarzyszy wzrastaniu, kształtowaniu się życia. To jest taka różnica, że są takie dzieci, które rosną pod sercem mamy, a są takie, które rosną w sercu. Więc my jesteśmy tymi matkami, którym dzieci rosną w sercu. I to jest jeden z takich dylematów, które bardzo łatwo rozwiązać. Bo gdyby ktoś zapukał do klasztoru i powiedział, no ja to do zakonu się wybieram, bo absolutnie matką, to mnie to przerasta. W ogóle mąż, nie będę patrzeć na te skarpetki, które leżą pod łazienką. To zakon nie jest grupą terapeutyczną, ani taką wychowawczą. To tutaj by można było się zastanowić, że ta osoba raczej potrzebuje pomocy w formacji świata emocjonalnego niż formacji duchowej w ramach zakonnej formacji.
Bardzo dobrze, że siostra poruszyła ten temat. Pewnego rodzaju terapii, w cudzysłowie, i formacji osobowej. No bo jakby nie patrzeć, dzisiaj człowiek młody szczególnie jest bardzo mocno, no mimo wszystko poraniony, bardzo mocno pokiereszowany życiem, może krótkim, ale jednak. Fala rozwodów, rodziny patchworkowe, małżeństwa patchworkowe, więc już gdzieś pewne wartości i pewne wzorce są zachwiane w wielu momentach. Do tego niesamowite rozbicie wewnętrzne związane chociażby z emocjami, z tym wszystkim, co się dzieje dookoła. Teraz chociażby mamy doświadczenie pandemii, czyli jakiegoś tam zamknięcia, wyizolowania, które też na pewno będzie miało bardzo duży wpływ na młodego człowieka. Czy formacja klasztorna, czy formacja kapłańska jest też takim miejscem, kiedy pewne rzeczy można sobie poprostować, kiedy pewne rzeczy można inaczej zauważyć i też później, no bo powiedzmy sobie szczerze, jeżeli ja mam prowadzić kogoś w przyszłości, no to sam muszę być jakoś tam względnie uformowany.
Myślę, że zdecydowanie teraz przechodzi się do tego, żeby wszelkiego rodzaju praca ze sferą wychowania w sferze ludzkiej była dokonana przed rozpoczęciem formacji, czyli na przykład w czasie kandydatury. Ze względu na to, że jednak praktyka pokazuje, że aby zacząć formację, musi być najpierw edukacja, tak? Musimy wydobyć z tej osoby, kim ona jest, jakie ma zasoby, jakie ma braki, żeby tych braków dopełnić, bo inaczej trudno formować później w odpowiednim kierunku.
To też jest ta różnica pokoleniowa przed tymi, którzy byli kiedyś, a tymi, którzy są dziś?
Czy ja myślę, że my wszyscy mamy w sobie kawałek niedojrzałości ze względu na PESEL. Więc tutaj akurat się jako pokolenia tym za bardzo nie różnimy. Ale wracając do pytania ojca i do tego, co powiedziała siostra Aleksandra, to no rzeczywiście czasem jest to bardzo smutne, że człowiek dorosły musi się leczyć ze swojego dzieciństwa, a niestety ani seminarium, ani zgromadzenie zakonne to nie jest szpitalem leczniczym i takie sprawy oczywiście trzeba załatwiać w jakimś procesie formacyjnym przed przyjściem do zgromadzenia czy do seminarium. Oczywiście to też nie jest tak, że w zakonie nie zwraca się uwagi na formację ludzką, bo absolutnie tak nie jest, bo przecież formacja ludzka jest tą pierwszą formacją. Najpierw jest się człowiekiem, kobietą w naszym przypadku, chrześcijanką, a potem siostrą zakonną, więc to jest wszystko integralnie połączone. Ale rzeczywiście takiego pokiereszowania emocjonalnego jest bardzo dużo. Chociaż też bym tutaj była ostrożna, bo czasami taka forma terapii, czy mieć dobrego coacha, to jest pewną manierą, która gdzieś tam wchodzi w środowiska naszego świata. To też trzeba uważać, bo psychologia może dać spokój, to prawda, i daje, ale tylko Bóg daje pokój. A to jest ta różnica. Psychologia bardzo pomoże, ale nie nada sensu ani ludzkiemu życiu, ani przemijaniu, ani cierpieniu. Natomiast Pan Bóg może to zrobić. Ale rzeczywiście takie sprawy pokiereszowania emocjonalnego, złych wzorców, bo czasami lepiej brak wzorca niż zły wzorzec, no to rozwiązujemy przed zgromadzeniem zakonnym. Mhm.
Jeśli można jeszcze, ja w tym wypadku myślę, że to, co my możemy zrobić i także Państwo, którzy nas oglądają, warto myśleć o tym, jak przygotowywać tych młodych ludzi nie tylko pod tym względem ludzkim, bo prawda, nie mamy wpływu na to, jakich zranień oni doświadczyli w życiu, ale ci, którzy są właśnie wychowawcami, katechetami, kapłani, warto pamiętać o tym, że młodzi ludzie dzisiaj mają duży problem w ogóle z podejściem do tematu rozeznawania. Że dobrze jest, ja myślę, że dobrze by było, żeby w ogóle wprowadzić jako w czasie katechezy obowiązkowe godziny właśnie wprowadzenia w tego, w jaki sposób rozeznawać. Młodzi często bardzo mylą myśl, że myśl, która mi przychodzi, to jest od Pana Boga, a to jest po prostu na przykład z jego natury, jakiś jego brak emocjonalny, jakieś trudne doświadczenie. I tutaj bardzo często też się gubią ci ludzie, którzy gdzieś są blisko Kościoła, blisko Pana Boga, a właśnie nie mając tej pomocy, mają bardzo utrudnione właśnie podjęcie decyzji.
No właśnie, co zrobić? Bo widzimy, że no, sytuacja powołaniowa mówi się już o kryzysie, tak? Czy już mówić, czy jeszcze nie. Wielu ma różne zdanie, no ale widzimy, że jednak patrząc czysto matematycznie na liczby tych, którzy wstępują do zgromadzeń żeńskich, męskich, tych, którzy przekraczają furtę seminariów diecezjalnych, no leci na łeb na szyję, bo tego się inaczej nie da nazwać. I teraz problem, który się pojawia, to z jednej strony myśl liczbowa. Zawsze było nas dużo. Zawsze funkcjonowaliśmy w pewnych określonych rytmach, normach i tak dalej. Nagle będzie brakowało. I teraz co zrobić? Bo widzimy i to też obserwujemy. Z jednej strony są zgromadzenia, które teraz wręcz wchodzą w styl reklamy i prawie na głowie stawają, żeby tylko i wyłącznie zwrócić uwagę na siebie. Czy jest to rozpaczliwa próba ratowania liczebności swoich członków? A może Pan Bóg chce nam coś konkretnego powiedzieć, księże Pawle?
Na pewno Pan Bóg wiele ma nam do powiedzenia i mówi. Tutaj ja bym jeszcze też troszkę odniósł się do tego, co było mówione wcześniej przez siostry. ponieważ tak zwracając się do młodych ludzi, czy tych, którzy rozeznają powołanie swoje życiowe, też tak zachęcał ich do odwagi i do takiego pukania, czy do furty klasztornej, czy do bramy seminaryjnej, ponieważ jeżeli jest takie pragnienie, że czuje, że chce być księdzem czy siostrą zakonną, to myślę, warto właśnie wobec tak pozytywnie rozeznawać swoje powołanie, wobec pragnień, które się w moim sercu rodzą, a nie ze względu na obawy, które gdzieś tam mnie tak zniewalają. Ponieważ my w seminarium warszawskim, czy generalnie myślę, jakoś tak podchodzimy, że kiedy przyjmujemy człowieka do seminarium, to później tak szczerze sobie mówimy, że czujesz, że chcesz być księdzem. Natomiast wiadomo, dzisiaj możemy powiedzieć, że skoro jesteś w seminarium, jesteś powołany do tego, by być w seminarium. Natomiast czy opuścisz to seminarium przez drzwi katedry po święceniach, czy jakoś wcześniej, to Bóg podpowie. I tutaj myślę, to trochę też tak zdejmuje takie niepotrzebne napięcie, taki niepotrzebny jakiś stres, że to już jak już się pójdzie do seminarium, to nie wypada z niego wcześniej gdzieś zrezygnować, bo można by też wskazać, naprawdę, mógłbym wskazać konkretne osoby, którym pobyt w seminarium naprawdę dużo dał, naprawdę dużo pomógł w takim rozwoju osobowym, także w życiu wiary. Natomiast właśnie tak zbliżając się do Boga, rozeznali ci ludzie, że kapłaństwo to nie jest droga dla nich i w takim pełnej zgodzie, w pełnym takim, można powiedzieć, poszanowaniu swoich decyzji, wyszli z tego seminarium warszawskiego szybciej i wiadomo, i żyją według mnie jako szczęśliwi mężowie, ojcowie. Więc to myślę też warto powiedzieć, że to też tak wygląda, że to seminarium, wiadomo, dobrych kilka lat trwa. I dzisiaj mówimy o takiej indywidualizacji pracy z człowiekiem, myślę, wiele mocniejszej niż to było przed laty. I może to jest też tak, że Pan Bóg, można powiedzieć, jakoś też tak tutaj nas prowadzi, że przy tych mniejszych jednak liczbach rzeczywiście ludzi w seminarium, jest jednak łatwiejsza ta praca, taka bardziej indywidualna. A co będzie później, nie wiemy. Ja tutaj nie silę się na jakieś przewidywania, ale też myślę tym młodym ludziom, którzy podejmują decyzję, to bym też takiej odwagi dodał, że warto mimo różnych tam problemów, które gdzieś tam pewnie dźwigają, bo tak jak tutaj siostra Tomira mówiła, każdy z nas ma jakieś niedojrzałości, jakąś historię życia, to warto tych pragnień nie odkładać na później, na jutro, tylko właśnie jest taki dobry czas, żeby do tych furt seminaryjnych czy zakonnych pytać, pukać.
Chciałabym tutaj powiedzieć, tylko że absolutnie to nie jest reklama. Mm-hmm. Przyjdźcie do nas, czegoś się nauczycie, zdobędziecie trochę sił i będziecie mieli z czego korzystać. Oczywiście tu nie chodzi o taką reklamę, bo na pewno ksiądz Pawłowi też o to nie chodzi. Ale rzeczywiście jest tak, że powołania zakonnego czy powołanie do kapłaństwa nie można rozeznać poza furtą klasztorną czy poza furtą seminaryjną. Ludzie się też boją z tego powodu, że potem może być taka stygmatyzacja, że kiedy odchodzą, to zawsze będą, ona była w zakonie, a ten to już komunii udzielał. A jest jakaś para, nawet narzeczonych, rozstają się i nikt ich nie stygmatyzuje, że to miała być żona Kowalskiego, tak? A tutaj to jest takie troszeczkę nieuczciwe wobec tych, którzy przyszli rozeznać swoje powołanie. Ale jeszcze raz, tylko rozeznać można przekraczając próg zakonu czy furty klasztornej, czy tam seminaryjnej.
Myślę, że jeszcze dużym problemem dzisiaj są rodzice. Większość młodych osób, które się zgłaszają, które rozważają w ogóle podjęcie życia zakonnego, ma ogromne problemy w domu. Bogu dzięki, ja nie musiałam się z tym mierzyć, ale mam też u siebie współsiostry, do których na przykład tato się nie odzywał 25 lat, tak? Nie, jakby ona przyjeżdżała do domu, była tam, mijała się z tatą, a jakby rzeczywistość była jakby nie istniała, więc dziś również bardzo dużo rodziców zniechęca, ale niestety zdarzają się nie tylko rodzice, którzy zniechęcają. No, problemem jest też troszeczkę to, że księża niektórzy też nie znają realiów życia zakonnego chyba z bliska, bo też od dziewcząt niejednokrotnie słychać to, że na przykład jak ksiądz powie, o co ty tam pójdziesz do zakonu, będziesz gary zmywać. Więc myślę, że to jest taka praca nad nas wszystkich, nad tym, żeby zobaczyć trochę więcej prawdy. Tak jak przekierowanie uwagi naszej w ogóle w Kościele, prawda, z tego, że w Kościele najważniejszym jest zachowywać moralność. No nie, w Kościele jesteśmy po to, żeby uczyć się relacji z Panem Bogiem. My, jako właśnie też dorośli ludzie, jeśli chcemy, żeby to młode pokolenie, które jest tak, które ma tak trudno, bo żyjąc w dzisiejszych czasach, kiedy kultura jest kulturą antypowołaniową, kiedy wszystko mówi wręcz przeciwnie, posiadaj, rób karierę, bądź sławny, ukrycie, cisza, ubóstwo. Więc zachęcać do tego, że relacja z Bogiem to jest pierwsza i podstawowa sprawa życia w Kościele, może bardzo dużo ułatwić osobom później, żeby odkryć wartości, jakie się z tym wiążą. Bo przecież my składamy śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa nie w powietrze. To jest relacja osobowa z Panem Jezusem, która przeżywamy na wymiarze szczególnie duchowym, którą próbujemy przekładać na życie, służąc tym, wśród których żyjemy, próbując dostrzegać w każdym człowieku Chrystusa, któremu też ślubowałyśmy. Czasem bardzo często nam to ułatwia pracę z tymi, którzy są może trudni, jakoś wrogo nastawieni do nas. Ale myślę, że właśnie też to, żeby im ułatwić rozeznanie, powołanie, odkrycie, właśnie odkłamanie też tego obrazu, kim jest siostra zakonna, kim jest kapłan, my mamy, potrzebujemy iść bardziej w środowisko tam, gdzie są młodzi. Szukać ich, nie czekać już dziś, kiedy oni do nas przyjdą, bo oni do nas, jeśli przyjdą, to najczęściej wtedy, kiedy już którąś z sióstr poznali. Bo zobaczyli, ojejku, a siostra taka normalna, bardzo często to słyszę wśród młodych w duszpasterstwie akademickim, w którym posługuję, że często naprawdę ci młodzi ludzie mają po prostu zafałszowany obraz, a nie tylko młodzi, bo często po prostu ludzie, którzy nie mieli z bliżej do czynienia z osobą konsekrowaną, to wydaje się to jakaś osoba nie z tego świata.
Relacja z Jezusem jest fundamentem rozeznawania. Ale dzisiaj co jeszcze zrobić, żeby młody człowiek zastanowił się, żeby właśnie tak jak siostra na początku powiedziała, żeby wola Boża nie była synonimem najgorszego tego, co może mnie spotkać w życiu, tylko rzeczywiście to może być realizacja jakiegoś niesamowitego planu, to może być realizacja czegoś, no właśnie, co mnie może najpiękniejszego spotkać w życiu, a nie najgorszego. Co jest na drugim miejscu po tej właśnie relacji z Jezusem?
No ta relacja z Jezusem jest oczywiście na pierwszym miejscu, jak tutaj ojciec sugeruje, ale nie będzie jej, dopóki człowiek nie spotka się sam ze sobą. Bo taka różnica, my ludzie, którzy urodziliśmy się w czasach, kiedy nie mieliśmy dostępu do internetu, później on przyszedł, musieliśmy doskoczyć, w podstawowej szkole nie było informatyki, co jest jak kosmos, jak ja w liceum mówię, nie było informatyki, jak to możliwe, że nie było, tak? My mamy w naszej przestrzeni poznawczej dwa oddzielne światy, świat realny i świat wirtualny. I my jesteśmy w stanie to oddzielić w sposób naturalny. To nie jest ani nasza zasługa, ani nasza wada. Natomiast ci ludzie, którzy urodzili się już w tej epoce internetu, takie pokolenie e-generacji, ono ma w sferze poznawczej te dwa światy wymieszane, czyli ma ten świat hybrydowy. Im jest naprawdę bardzo trudno jakoś odnaleźć się w świecie realnym, bo on jest zmieszany. I teraz oni świetnie odnajdują się w świecie wirtualnym, są bardzo mobilni. Ta mobilność też wpływa na taką przywarę mentalną, że im jest bardzo trudno podjąć wiążącą decyzję. Więc jak się nie spotkają sami ze sobą i nie odpowiedzą sobie na pytanie, jaki jest powód, że ja boję się stabilizacji, boję się takiej decyzji wiążącej, to będzie im trudno to wszystko odnieść do Pana Boga, bo będą odklejeni od siebie. A no, nie da się kochać Boga, jeżeli nie kocha się siebie samego. No, muszę ja siebie poznać, z sobą się spotkać, bo Bóg wychodzi naprzeciw. On zawsze czeka na moje powroty, ale ja do Niego wrócę wtedy, jeżeli z sobą się spotkam. I tutaj do wszystkich słuchaczy taka prośba, żeby za ludzi młodych się modlić. bo to też nie jest ani ich zasługa, ani ich wina, że się w takim świecie urodzili. A w takim świecie muszą żyć i my również musimy żyć i w tym świecie musimy się odnaleźć. I nie jesteśmy jakimś dinozaurami, my właśnie ludzie, którzy tu w zakonach jesteśmy po 20 lat, ale jednak wciąż są młodzi, którzy chcą kontynuować tę naszą formę życia.
Czyli perspektywa wieczystości przeraża?
Tak jak perspektywa małżeństwa przeraża. Lepiej mieszkać razem niż mieć pieczęć sakramentu małżeństwa.
Więc czy tak lubimy mieć pod palcem przycisk z napisem exit?
No, my starsi może niekoniecznie, ale młodzi ludzie, no tak, no zawsze jest wyjście. No, dzisiaj jestem tutaj, jutro mogę być gdzie indziej. Oni są od nas bardziej mobilni w pracy, ale jednocześnie otwarci na zmiany. My natomiast moglibyśmy się bardziej na te zmiany otworzyć, ale nam jest trochę trudniej, bo zawsze tak było. My mamy tę przywarę, bo oczywiście tutaj chcę od razu powiedzieć, że to nie jest tak, że my to jesteśmy tacy super, bo mamy te dwa światy tak pooddzielane, a oni to są już ta gorszy sort populacji. Po prostu każdy z nas miał, każde pokolenie ma swoje blaski i cienie. Oni mają takie, o nich mówimy, bo o nich chcemy mówić. Ale my oczywiście również mamy swoje cienie.
Rozeznawanie jest związane też z próbą odnalezienia czegoś, co będzie też dla mnie. Czyli z próbą odnalezienia konkretnego charyzmatu w zgromadzeniu męskim, żeńskim, też zrozumieniu, na czym polega posługa kapłańska, życie kapłańskie, gdzie szukać tych informacji, gdzie szukać tej prawdy i co może mnie pociągnąć.
No właśnie, ja bym powiedziała, żeby za dużo informacji nie szukać. Dlatego, że właśnie przez tą taką nadaktywność mobilną to tych informacji człowiek chce mieć jak najwięcej, bo świetnie się w tych technologiach poruszy i jest w stanie sobie wygooglować wszystko, ale ponieważ nie ma tej mocy na decyzyjność, to jeszcze bardziej się rozmazuje ten czas, ten kairos, kiedy Bóg intensyfikuje pragnienia, żeby za nim iść. Więc tutaj bardziej ufać niż poszukiwać. Bardziej ufać niż rozkminiać, jak to młodzi dzisiaj lubią, a ponadto my wszystkie kobiety lubimy bardzo rozkminiać, więc nic tak nas nie zniszczy, jak nasze rozkminianie bardziej. Więc żeby właśnie raczej mniej szukać. I jakby nie jest chyba takie bardzo istotne, jak wygląda habit, jaki ma kolor. Istotne jest, że ja chcę iść za Jezusem. Jestem Jego własnością. I wtedy On mi pokaże, w jakim zgromadzeniu chcę, żebym szła i Jego głosiła innym.
Ja myślę, że ze strony właśnie też rodziców, dziadków, tych, którzy są gdzieś obok, którzy są może przychylni właśnie temu rozeznawaniu, szukaniu przez młodą osobę swojej drogi życia, warto właśnie, żeby utwierdzać ich w takiej wierze, w zawierzeniu, że właśnie jak już gdzieś kogoś spotkałeś, masz jakąś jedną osobę, czy spowiednika, kierownika duchowego, czy znajomego kapłana, czy siostrę zakonną, żeby tej osoby pozwolić się jej prowadzić. Jeśli widzę, że ona mnie rozumie, jeśli ma dla mnie czas, żeby mnie wysłuchać, jakby właśnie wiara w to, że Pan Bóg we właściwym momencie zadziała przez konkretną osobę i przez konkretne wydarzenia. Ja myślę, że warto przytoczyć osobom, którym towarzyszę w rozeznawaniu, zawsze podpowiadam o tym, że pamiętajcie, że Pan Bóg działa, Pan Bóg mówi do nas przez trzy różne kanały komunikacyjne, tak? Wiadomo, Słowo Boże to jest pierwsze słowo, przez które przemówił, więc jeśli młody człowiek szuka swojej drogi, a nie otwiera Pisma Świętego, nie zatrzymuje się nad nim, no to Pan Bóg ma trochę utrudnione zadanie. Łatwiej jest pomylić się, prawda? Ale samo Słowo Boże nie wystarczy. Pan Bóg, właśnie to, co była mowa o naszych myślach, w naszym sercu Pan Bóg przemawia. Wiadomo, myśl trzeba rozeznać, bo myśl, jak mówi święty Ignacy, może pochodzić z naszej natury, może pochodzić od złego, a może być natchnieniem Ducha Świętego. Czyli jakby ten kapłan, siostra zakonna jest po to właśnie, żeby wprowadzić w takie rozeznawanie, pomóc jak rozeznawać. No i trzecie, właśnie Pan Bóg działa przez osoby i wydarzenia. Natomiast bardzo często młodzi ludzie, przynajmniej ci, z którymi ja mam do czynienia, dziś mają taką tendencję do szukania znaków na zewnątrz. Jakby właśnie za mało wsłuchują się w swoje serce, za mało są świadomi też właśnie siebie, tego, co się w nich dzieje, tego, co w nich może działać właśnie odciągając ich w przeciwnym kierunku i wtedy bardzo, bardzo łatwo się pogubić. Więc wiara, w to, że Pan prowadzi.
Księże Pawle, podczas tego towarzyszenia młodym, przeważnie młodym, którzy gdzieś rozeznają, właśnie będąc już w seminarium, tę swoją drogę, pojawia się pytanie takie, no przecież ja mogę być świeckim zaangażowanym, mogę też się modlić, mogę też czytać Pismo Święte, mogę być szafarzem, mogę robić różne inne, nawet na misję mogę pojechać jako świecki, przecież niekoniecznie muszę przyjmować święcenia, a więc wiązać się na wieczność czymś konkretnym.
Pojawia się takie pytanie na pewno i to bardzo mocno myślę. I nawet byłoby dziwne, gdyby jakieś wątpliwości, kryzysy nie pojawiały się w drodze rozeznania powołania. To nawet jest taki, powiem szczerze, znak bardzo dobry, paradoksalnie, jeżeli taki kryzys w rozeznaniu powołania przychodzi. Więc tak, to może się pojawiać i mówię, i wtedy się rozeznaje, myślę, taka otwartość, uczciwość, przejrzystość, to jest tutaj podstawa, żeby sobie ponazywać, co jest moim powołaniem, co nie jest. I to po prostu normalna sytuacja, że jakieś, no, można powiedzieć, znaki zapytania się pojawiają, czy sytuacje trudne. I to, myślę, jest nawet tak, patrząc nawet od strony takiej formacyjnej, bardzo potrzebne, żeby ta decyzja pójścia za Chrystusem właśnie przez kapłaństwo służebne była jednak związana z takim trudem rozeznawania, z jakimś przejściem przez kryzysy. To na pewno. I też tak się, myślę, pięknie składa. No, wczoraj radowaliśmy się taką uroczystością właśnie święceń diakonatu w naszym seminarium. Nasz kardynał Kazimierz Nycz 11 młodych ludzi posłał, no, udzielił im sakramentu święceń diakonatu i wiadomo, to się też łączy z tym, że będą tym diakonatem służyć w archidiecezji warszawskiej. I w tej perspektywie to jednak też można zauważyć. Z jednej strony to, o czym ojciec mówił, że dzisiaj tak młodzi może by tak chcieli mieć zawsze to wyjście awaryjne, ale też jest takie pragnienie, żeby jednak właśnie do tych święceń doszło, więc jak dobrze wiemy, no, do takiego już wydarzenia, które ma swoją pieczęć na wieczność odciska, które po prostu zmienia historię Kościoła na wieki, na zawsze. To szczerze mówiąc, mówię, jak się patrzy przez pryzmat tego wydarzenia, też rozmów z klerykami, którzy właśnie tak dojrzewali do tego diakonatu, są jeszcze na niższych rocznikach, to jest też taka rada, że jednak jest takie pragnienie wśród alumnów naszych, żeby jednak taką decyzję na stałe podjąć i też usłyszeć od strony Kościoła, że tak, że my też tak rozeznajemy.
Że się nadajesz w naszym rozumieniu. Bardzo serdecznie dziękuję. Powołanie do służby Bożej to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszymi gośćmi są siostra Aleksandra Nowak ze Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, siostra Tomira Brzezińska ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, referentki do spraw powołań, oraz ksiądz Paweł Walkiewicz, ojciec duchowny i spowiednik Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. A my zachęcamy naszych telewidzów do tego, żeby włączyć się do współtworzenia naszego programu, zadawać pytania, tudzież prosić o jakąś poradę właśnie naszych gości. 56 657 0011 i 56 657 0012. Dla użytkowników telefonii komórkowej w naszej rodzinie dwa numery telefonu: 536 600 300 i 536 600 400. Dla telewidzów spoza granic naszej ojczyzny kierunkowy do Polski 48, a następnie 56 657 0013. I 56 657 0014. Numery telefonów będą i są cały czas widoczne na ekranie telewizorów. Mówiliśmy też sobie w perspektywie tego rozeznawania o liczebności, o tym, że ona spada. Kiedyś arcybiskup Grzegorz Ryś, tłumacząc prowadząc medytację nad Ewangelią, najbardziej charakterystyczną dla rozeznawania powołania, czyli żniwo wkoło wielkie robotników, mało proście Pana żniwa, mówił, że problem polega na tym, że często my marnujemy powołanie. To znaczy, Pan Bóg tam nie mówi: poślij nowych robotników, tylko weź się do roboty, ty, który który już tym robotnikiem jesteś. Kiedy patrzymy, jak ta liczba powołań leci na łeb na szyję, szukamy powodów gdzieś dookoła, rodzina, rozpad małżeństwa, wartości i tak dalej, może problem polega na tym, że Pan Bóg chce nam pokazać, że to my jesteśmy za mało konkretni, że to my jesteśmy za mało wsłuchani w Niego.
No, ja to tak sobie zadaję takie pytanie, co we mnie jest nie tak, że inni młodzi patrząc na mnie chcą bądź nie chcą kontynuować takiego życia. To, że jakie są rodziny, to my dobrze wiemy, bo sami z rodzin pochodzimy. Nie ma kryzysu powołań, to też trzeba powiedzieć, bo Bóg nie jest w kryzysie, nie jest kryzys powoływanych, bo świat jest w kryzysie wiary. Więc no, trzeba sobie też zadawać takie pytanie, na ile my dajemy świadectwo fascynacji Panem Bogiem po to, żeby innych też Nim zafascynować. I oczywiście, tak jak powiedział ojciec, no, czasami jest tak, że ci, którzy powinni być, ich po prostu wśród nas nie ma. A czasami się znajdzie ktoś, kto nie powinien być, a jednak jest. Więc no, to są takie dylematy. No, jesteśmy ludźmi słabymi, jesteśmy w drodze do doskonałości, nie jesteśmy doskonałe. No, ale tak jak potrafimy, tak chcemy pokazać Jezusa i powiedzieć, że dziewczyno czy chłopaku, w stosunku, oczywiście mówiąc o księdzu, tak, bo tutaj my genderów nie uprawiamy, dziewczyno czy chłopaku, naprawdę przyjdź i zobacz. Nie musi być łatwo w życiu, ale musi być warto i może okaże się, że to jest ta wartość, której szukasz.
Myślę, że cały czas potrzeba nam właśnie, nam, którym trudno czasem wyjść z tych starych struktur, ciągle wychodzenia jednak do młodych, tam, gdzie oni są. Nie z różnego rodzaju show, tak?
No właśnie, bo pytanie, z czym my do nich wychodzimy?
Potrzeba jest wyjść do konkretnego człowieka. Owszem, można go spotkać w jakiejś grupie, ale każdy pracuje w duszpasterstwie powołań, w duszpasterstwie akademickim też, tak? Tam średnio około 40 osób przychodzi na takie spotkania wspólnoty akademickiej. Po niedzielnej mszy inne osoby, które nie należą do wspólnoty, ale też przychodzą tam do kawiarenki, żeby sobie porozmawiać. Ja widzę, jak te osoby są spragnione tego, żeby na konkretną osobę zwrócić uwagę, z konkretną osobę znać po imieniu, zapytać jej po prostu, czym ty żyjesz i naprawdę i oni są spragnieni wysłuchania. Dzisiaj często rodzice nie mają dla nich czasu, sami są zaganiani albo trudno im się otworzyć. Jeśli spotkają człowieka, który zatrzyma się po pierwsze przy nich, który przyjmie ich z całą ich biedą i powie im, nie martw się, bo Pan Bóg cię kocha i on, ty jesteś jego marzeniem, bo właśnie to, że łaska powołania uprzedza łaskę życia, to właśnie to jest, każdy człowiek jest marzeniem Boga, które ma się zrealizować. I teraz my jesteśmy po to, my ci robotnicy, żeby pomóc im. Więc przez wysłuchanie, przez zainteresowanie konkretnym człowiekiem. Teraz już nie jest czas masowych imprez. One są dobre od czasu do czasu, żeby młodzi mogli się spotkać razem. Ale jeśli chcemy, żeby konkretnemu człowiekowi pomóc odnaleźć jego drogę, bo to jest istota. Jak będziemy pomagali konkretnym osobom odnaleźć ich miejsce, to oni swoim znajomym, od których może się dowiedzą gdzieś, że ktoś myśli o zgromadzeniu czy o kapłaństwie, oni podeślą go do nas wtedy. Więc wychodzić do młodych.
A ja bym, ojcze, powiedziała, że może pytanie byłoby lepsze w moim poczuciu, że z kim idziemy, a nie z czym. Bo czy ja pójdę z pustą torbą, czy z pełną, nie wiem, sneakersów, to jest takie wtórne i najmniej ważne. Fajnie, że je mam, tak? Ale to niekoniecznie, nawet nie o to chodzi, bo sneakersy to można kupić, nie? Ale z kim idziemy? Czy sami ze sobą? Czy z Jezusem?
Właśnie o to mi chodziło, tak? Z czym, bo często w cudzysłowie z czym wychodzimy? Wychodzimy, tutaj ostatnio był program dla młodzieży, która mówiła o tym, że dzisiaj nie można robić tak zwanej katolipy, bo też o tym mówił świętej pamięci ksiądz Artur Godnarski, że my wychodząc często do młodzieży mamy dla nich taką propozycję, która jest no, sprzed lat, gdzie prawda, wychodzimy z beznadziejnym nagłośnieniem, starymi piosenkami i nie pokazujemy tak naprawdę niczego, czym moglibyśmy pociągnąć. I nie mówię tutaj o perspektywie reklamowej, tylko nie jesteśmy autentyczni w tym, co robimy. Tak? Żyjąc w rzeczywistości, która jest z poprzedniej epoki i tak naprawdę Jezus jest jakimś tam hasłem na sztandarze, a nie jest tym, czym rzeczywiście żyjemy. Za chwilę wrócimy, oddamy głos naszym telewidzom. Halo, kto się do nas dodzwonił?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
To już było bardzo dawno. Ja miałam ciocię w zakonie bezchabicowym, tak nazywali. Mm-hmm. Ona była urodzona może w 1900 w którymś roku, ale tak po 1900 to już była starsza. I opowiadała, w Krubieszowie była, opowiadała, że bo ona był, rodzice byli rolnikami, swoją część ofiarowali i pracowali na ziemi. Ale ja mała jeszcze byłam, to tak nie pamiętam. Czym oni to pracowali, czy oni zwierzęta mieli, mm-hmm. tego to nie wiem. Tylko mojego zięcia babcia mówiła, że dali im, bo już później to już się utrzymywały. Miały swój dom, a były w Krubieszowie. I także tak opowiadała właśnie, że one ciężko pracowały.
Mm-hmm.
A teraz też są te siostry, ale też u nas są te bezchabitowe, ale uczą religii, bo nawet moją córkę uczyli.
Mm-hmm.
Już inaczej żyła, a przedtem ciężko chyba im było.
Czyli zmienia się też ta perspektywa. Pani Heleno, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy za pokazanie nam właśnie też tego wątku, bo zmiana czasów sprawia też, że no, zmienia się nasz styl życia i też no, możemy chyba powiedzieć, że dezaktualizują się pewne charyzmaty i pewne powołania. No, znaczy, czy pewne powołania to nie, ale pewne charyzmaty zgromadzeń. Dziś na przykład możemy sobie zadać pytanie, kto jest większym znakiem, tak, w tej rzeczywistości? Siostra bezhabitowa czy siostra habitowa? Każde zgromadzenie powstało w innych okolicznościach historycznych. Dziś, kiedy ten świat idzie do przodu, jak to rozumieć?
Nie zgodziłabym się, że charyzmaty się dezaktualizują. Raczej forma ich realizacji mhm. się powinna zmieniać. Jeśli się nie zmienia, to jest problem. Myślę, że w dzisiejszej rzeczywistości bardzo potrzeba znaku, jakim jest habit, jakim jest sutanna na ulicy. Dlatego, że one automatycznie odnoszą do Pana Boga. One przypominają ludziom o tym, co większość ludzi dzisiaj chce wyprzeć ze swojej świadomości, że Bóg istnieje. Zgromadzenia niehabitowe natomiast mają za zadania dotrzeć jakby tam, gdzie dla niektórych habit stanowi pewną barierę. Bo czasami zdarza się, że osoby wiedzą, kim jestem, ale mówią, jakby siostra miała ten habit, ja bym z siostrą nie porozmawiał, bał się bym zaufać, tak? Dla innych z kolei habit jest tym znakiem, który przyciąga, bo wiem, że tą osobę mogę zapytać o Boga, czy mogę pociągnąć, prawda, porozmawiać na temat mojej wiary, czy jakichś dylematów. Natomiast myślę, że misja, którą mamy, jest ciągle aktualna, tylko właśnie warto, żebyśmy zastanawiali się, w jaki sposób dziś. I ja bym ciągle wracała do tego, to ja mam iść do tych młodych. Dlaczego? Myślę, że my te pokolenia starsze, ważne, żebyśmy się pytali o to, jakim językiem do nich mówić, żeby oni nas rozumieli, to, co my chcemy im przekazać. Ale jeszcze ważniejsze, myślę, jest naprawdę otworzyć się na słuchanie ich. Młodzi mają dość dzisiaj, że wszyscy im mówią. Nikt nie chce ich słuchać, tylko wszyscy chcą im mówić. I naprawdę to jest piękna droga otwarcia sobie relacji z nimi, jak oni spotkają kogoś, kto jest gotowy ich słuchać.
Mhm.
Ja bym tutaj w kontekście tego, co powiedziała pani, zadzwoniła do nas, że ta ciocia bardzo tak ciężko mhm. pracowała. I mam nadzieję, że to nie wybrzmi teraz jakoś tak zbyt ciężko, co powiem, ale kiedyś mi studentka, dzisiaj już nasza nowicjuszka, powiedziała w Białymstoku tak, siostro, dzienniczek świętej Faustyny jest antypowołaniowy, bo ona opisuje tam sposób, jaki była traktowana, który jest nie do przyjęcia. On jest wręcz odczłowieczający. Ja kocham świętą Faustynę i proszę tutaj jakoś mnie nie od czci wiary nie osądzić, tym bardziej miłosierdzie Boże, ale no rzeczywiście no na pewno to, co pisała, to się wydarzyło. ale naprawdę ja, jak jestem w zakonie, nie spotkałam takich sytuacji, o których pisze święta Faustyna w dzienniczku, więc też chyba to trzeba byłoby troszeczkę wygumkować.
To znaczy, czasy się zmieniły, tak?
Tak, i sposób patrzenia na osobę.
To jest raz, relacja chociażby zgromadzenia, dwa chóry i to wszystko, tak. Co się za tym, to wszystko, co za tym szło i z czym to się wiązało i tak dalej. Ja też patrzę z perspektywy chociażby naszego zgromadzenia, czy funkcjonowania w nim, więc to też no, historia, ale ona też pokazuje różne konteksty i też pokazuje, w jaki sposób świat się zmienia, czego też sami doświadczamy na co dzień. Odbieramy kolejny telefon od naszego telewidza. Halo?
Szczęść Boże, mówi Beata z Warszawy.
Witamy Pani Beato.
Ja mam pytanie raczej do sióstr, bo w sprawach powołania mężczyzn taka ta sprawa raczej nie dotyczy, albo mniej dotyczy. Takie troszkę pytanie prowokacyjne, ale raczej nawet na serio. Mówimy o powołaniu ludzi młodych. A co by tak byłoby, gdyby tak troszkę osoby starsze wpuścić do klasztorów? Czy jest to możliwe, czy to jest sensowne? Może by był ten kryzys już troszkę mniejszy, gdyby osoby po 50 na przykład mogły starać się o przyjęcie do klasztorów. Albo do zgromadzeń bezhabitowych, wszystko jedno. Bardzo proszę o jakąś odpowiedź, siostry.
Bardzo.
I dziękuję, Bóg zapłać.
Bardzo dziękujemy Pani Beato, pozdrawiamy. No, pytanie konkretne.
No, konkretne i bardzo dobre pytanie. No, myślę, że jak już 50 już się Abrahama widziało, to chyba byłoby za trudno dla osoby, żeby weszła w taką formację zakonną, i zaczęła żyć życiem no, troszeczkę zgoła innym tak naprawdę. Więc my się jako zgromadzenie otwieramy na osoby dojrzałe. Kiedyś przychodziły dziewczynki średnia wieku 18-19, dzisiaj przychodzą nawet 30+. No ale już tak jak pani powiedziała, którą serdecznie pozdrawiam, no to 50 lat trochę dużo, no ale to pewnie do rozeznania indywidualnego. Nie jestem przeszłą generalną, więc to nie są moje kompetencje. Ale myślę, że to już jest takie duże doświadczenie.
Czy myślę, że też pojawia się takie pytanie, czy tutaj, no wiadomo, że to jest kwestia rozeznania w trakcie formacji, nie? Ale pytanie, czy ktoś nie szuka sposobu, żeby sobie zagwarantować dobrą i spokojną starość, dobrą i spokojną przyszłość? I wydaje mi się, że to też jest trudna rzeczywistość, księże Pawle, bo wielu mówi o tym, że dziś powołanie kapłańskie to jest tak naprawdę dobry zawód. Że to jest dobre ustawienie się na przyszłość, ciepła posadka, na głowę nie leje się, parafianie przyniosą pieniądze, jakoś się tam pożyje i tak dalej. Próbuje się oddzielić, to co też mówiłem na samym początku, próbuje się oddzielić perspektywę powołania od rzeczywistości wiary i sprowadzić ją tylko i wyłącznie do zawodu, który w każdej chwili można zmienić. Czy da się przejść formację zakonną czy kapłańską z takim, powiedzmy sobie, wyrafinowanym i bezczelnym myśleniem?
Na pewno powołanie kapłańskie jest pięknym powołaniem, to w tym znaczeniu bym się zgodził. Natomiast formacja taka prawdziwa, uczciwa, no jest, myślę, nie do przejścia z jakimś takim wyrafinowaniem i to myślę wszyscy tutaj przy tym stole czujemy, że jest no, taka opozycja między wyrafinowaniem a formowaniem się takim, no bo to zakłada jednak taką otwartość, przejrzystość. Na pewno możemy mówić o takim stopniowaniu i rzeczywiście, tak jak dojrzałość, mamy nadzieję, się rozwija w czasie takiej drogi formacyjnej, to tak samo i intencje, motywacje mogą się pogłębiać. I tu wystarczy przypomnieć choćby no, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę, który, jak wiemy, w tym podaniu związanym z przyjęciem do seminarium, no tak napisał, że ma upodobanie w tym zawodzie. To jest jego motywacja do przyjścia do seminarium. I to nas może tak z jednej strony rodzić taki uśmiech, ale z drugiej strony widzimy, jak ten człowiek dojrzał i w seminarium, i później w życiu kapłańskim. Także takie no, uczciwe podążanie, formowanie się na pewno z wyrafinowaniem nie ma nic wspólnego i na pewno też oczyszcza, pogłębia. Także to tak bym to widział.
Ale ja myślę, że taka semantyka jest też ważna, bo powołanie jest wyborem Boga na moje życie. Ja jestem odpowiadającym na powołanie. On powołuje, ja odpowiadam. Zawód wybieram sobie sam.
No ale mówi się na przykład, to jest lekarz z powołania, to jest adwokat z powołania, to jest nauczyciel z powołania.
Tak, ale kiedy się mówi wtedy, kiedy postrzega się tej osobie zawód jako misję, to wtedy mu się nadaje ten status, o, ten człowiek to jest z powołania, a tamten, no to tylko rzemieślnik, to tylko jest jego zawód.
Bardzo dziękuję. Odbieramy kolejny telefon od naszego telewidza. Halo? Rozłączyła się osoba. Dobrze. No właśnie, to jest niesamowite, to jest niesamowicie trudne w tej drodze rozeznawania. Zresztą to chyba nigdy nie było proste, no chyba, że w czasach, kiedy to z założenia któryś tam potomek miał iść do klasztoru, bo po prostu już był problem i nie było co z nim zrobić. I to też, wydaje mi się, że patrząc na historię, to też może stawiać jakieś takie problemy i pytania wielu młodym ludziom. No, wchodzić do takiej instytucji, nie wchodzić, iść, nie iść. Kiedy gubimy Jezusa z pierwszej strony, kiedy gubimy Jezusa z pierwszego miejsca, to gdzieś tam zaczyna nam się to rozsypywać. W procesie tym rozeznawania też dużą rolę odgrywają świadectwa. Jak to jest dzisiaj? Czy rzeczywiście młodzi, albo inaczej, żeby tak nie uogólniać, ci, którzy szukają świadectw i na tych świadectwach chcą budować?
Zdecydowanie tak. Nie tylko szukają świadectw wśród tych, których znają, ale pytają o to, jak to się stało, jak siostra rozeznawała, skąd siostra wiedziała. No przecież to nie jest takie proste, prawda? Dlatego myślę, że warto jest dzielić się swoim odkrywaniem, swoją drogą, jak się rozeznawało, podkreślając, że Pan Bóg ma tyle dróg, ile jest ludzi. Dlatego, że pewne wskazówki mogą komuś ułatwić, tak? Na przykład jak się powie, że no dobrze, chciałam pójść do zakonu, nie chciałam od początku, tak? Chciałam najpierw mieć rodzinę, ale kiedy już odkryłam, że Pan Bóg mnie wzywa, miałam chłopaka. No i co wtedy, tak? Wtedy mówię, że widziałam, że chciałabym założyć rodzinę, ale że ta relacja, że to mi nie wystarcza, że czułabym się nie do końca spełniona. To, co wcześniej siostra Tomira powiedziała, że każda kobieta jest powołana do macierzyństwa, ale nie każda do macierzyństwa fizycznego. Niektóre, tak jak właśnie siostry zakonne, do macierzyństwa duchowego. Dlatego warto jest dzielić się swoim świadectwem. To bardzo często pociąga i pokazuje też, jak bardzo Pan Bóg pomaga nam, jak bardzo można porównać Pana Boga do GPS-a, że jak my nawet gdzieś zabłądzimy, to On nam prostuje drogi i pomaga właśnie odnaleźć tę właściwą.
Mm-hmm. Odbieramy kolejny telefon. Halo? Halo, prosimy bardzo.
Kazimierz, to zdania się kłania.
Szczęść Boże, Panie Kazimierzu, witamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Tak, prosimy bardzo.
No, chciałem po prostu powiedzieć na temat tej audycji, która tutaj jest wspaniała audycja, bo to jest coś takiego, co pokazuje tym młodym ludziom, że bez Pana Boga i bez Matki Boskiej sobie po prostu nie poradzą. Ale ja chcę coś bliżej powiedzieć. Ja zetknąłem się w świętej pamięci z ojcem Piotrem Rostworowskim Kamedułą, który, powiedzmy, no, zaprzyjaźnił się bardzo głęboko z nim, który nakreślił drogę. Ja się jestem osobą świecką i nie mnie pytają o sukcesy w życiu. To ja im odpowiadam, mając 70 lat, że bez Pana Boga nie byłoby żadnego sukcesu. I mówię, możemy po prostu żyć w świecie i bardzo dużo robić, także i dla ludzi, i dla Kościoła, a możemy być także w zakonie i też bardzo dużo robić. Wspaniałą, mówię, pracę możemy wykonać. Ale przede wszystkim modlitwa. Mówię, modlitwa, nie ma nic za darmo. I oni mówią, wiesz co, a ty z tego korzystasz? Tak, skorzystam. Dlatego korzystam, że mówię, bez tego byłbym bardzo słaby. Siostra, czy będzie habitowa, czy niehabitowa, czy to będzie ksiądz świecki, czy zakonny. Ja mówię, słuchajcie, ja bardzo dużo chleba, mówię, dostałem, bo byłem synem kolejarza, gdzie mi pomogli zakonnicy. I nie zostałem muzykiem, a nie zostałem zakonnikiem. Wprowadzam to w życie na co dzień, dlatego że ludzie są tak słabi, oni się nie modlą. Ja parę lat mieszkałem w Ziemi Świętej i dlatego mówię, no jestem bardzo, bardzo blisko Kościoła, ale nie jestem nawiedzony, jestem normalnym człowiekiem. Dla mnie po prostu, no jak nieraz jeżdża, dużo podróżuje, no to daję im ten przykład. I mówią, Pan po prostu jest zakonnikiem? Nie, ja czytam Biblię dlatego, że jestem osobą świecką i wierzącą. i mówię, jeśli będziecie mieli małą wiarę, nie poradzicie sobie. Bo mówimy na temat tych małżeństw, to kiedyś świętej pamięci ojciec Piotr Rostworowski powiedział mi w ten sposób. Najgorszy, jego tam siostrzeniec założył rodzinę. Mówi, wybrał najgorszy zakon. I potem tak się zastanawiam, ja jestem osobą, powiedzmy, no, samotną i tak dalej, nigdy nie miałem rodziny. I idę tą drogą, którą on mi wyznaczył. Ojciec już dzisiaj, Piotr, nie żyje. Był także spowiednikiem Jana Pawła II. I to jest wielki wzór. Oni mówią, a skąd ty to czerpiesz? A on właśnie mówię, to czerpię z dobrego źródła. I to by było tylko tyle i tylko tyle. Cieszę się, że z radio, że z Radio Maria Telewizja Trwam, że macie tak wspaniały w ogóle program, bo to pokazuje tym młodym, jaka jest droga, bo mówię, nie ma drogi na skróty. Często mnie się pytają, czy jeszcze, bo dlaczego tak oni, ludzie są tacy słabi. Mówię, nie modlicie się. Dla was jest po prostu coś, bierzecie Biblię do ręki, nie bierzemy. My mamy na półce, ładnie oprawioną, mówię, to nie wszystko. I tutaj niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bóg
bardzo dziękujemy.
No tyle miałbym do powiedzenia.
Bardzo dziękujemy Panie Kazimierzu, pozdrawiamy gorąco i serdecznie. No właśnie, modlitwa jako pierwszy punkt, ale temat naszego dzisiejszego spotkania to powołani do służby Bożej. Czy też kolejną rzeczą, która gdzieś jednak wzdryga i każe zrobić krok do tyłu, nie jest właśnie to słowo służba, bo ono kojarzy się nam no jednak pejoratywnie w dzisiejszych czasach. No tak jak żeśmy mówili na początku, chcemy jednak to my o sobie decydować. To my chcemy być tymi, którzy wydają pieniądze, to my chcemy być tymi, którzy te pieniądze zarabiają, mogą z nich korzystać, to my chcemy być tymi, którzy właśnie tym swoim życiem zarządzają, a tu każe nam się jednak służyć, każe nam się być tymi drugimi.
Nie tylko o osobach powołanych do życia, do wyłącznej służby Bożej mówi się, że są na służbie. Policja na przykład też jest na służbie, prawda? Więc myślę, że to jest bardzo ważne, żeby wyjaśniać, o co chodzi. Nasze zgromadzenie służki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Ja bardzo lubię pokazywać po prostu Chrystusa, który kochał. Jak ktoś się pyta o to, co znaczy być służką, ja mówię, na wzór Chrystusa, który pokazał, że miłość najpełniej wyraża się w tym, że ja właśnie jestem dla drugiego. Jestem, służę mu. Służę Panu Bogu i właśnie poprzez drugiego człowieka także.
Mm-hmm. Siostro Tomiro?
Ja najpierw chciałabym tutaj do Pana się zwrócić, który Pana Kazimierza. Zwróciłam uwagę na takie zdanie, które padło. Pan Kazimierz mówi, no ludzie myślą, że jestem blisko Kościoła, to jestem nawiedzony. No właśnie, to jest ten problem też, że często tak się myśli, że jak ktoś jest blisko Kościoła, to musi być nawiedzony. Ale to tak nie jest. My nawiedzamy Pana Jezusa, ale nie jesteśmy nawiedzeni. Bo Pan Jezus daje nam tyle siły, żebyśmy realnie stąpały po ziemi, czy stąpali po ziemi, nie tracąc doświadczenia Boga, że to nic wspólnego z tak zwanym słowem nawiedzony nie ma tu, bo to się tak nam, to nawiedzony, to ja rozumiem, że taki odrealniony, odklejone od siebie, a tak naprawdę Pan Bóg nas ze sobą skleja i samych ze sobą nam też się pomaga sklejać, więc jeżeli ktoś jest im jest bliżej Boga, tym tak naprawdę jest bliżej siebie. Tak Panie Kazimierz, niech on będzie blisko Boga i nie słucha tego, co inni mówią.
O tej stygmatyzacji też żeśmy trochę mówili i też jest tak, że ona się pojawia. Kiedy na przykład mamy ministranta, który no, gorliwiej służy w kościele, który gorliwiej służy przy ołtarzu, no to zaraz przykleja mu się w cudzysłowie taką łatkę, ten to na pewno będzie księdzem, albo ta dziewczyna jest tak dobrze, ona jest taka zaangażowana, to ona na pewno będzie siostrą zakonną. Czy to też może działać antypowołaniowo, bo gdzieś pojawia się, nie, ja to na pewno nie, to nie dla mnie, to nie jest moja droga, księże Pawle, jak to jest z tymi łatkami?
Takie ludzkie naznaczanie i może troszkę zniechęcać. Tak osobiście akurat właśnie ministrantem nie byłem, a do seminarium trafiłem, ale później tak powiedzmy ze strony zakrysty już przeżywanej jako kapłan, to można by wskazać takie śliczne sytuacje, gdzie wielu tak podejrzewało, nieraz tak może się tak troszkę oceniało, że może ten chłopak pójdzie do seminarium. I tak nie było. I myślę, że bardzo dobrze, że nie było, bo jakoś założyli, można tak sądzić, szczęśliwe małżeństwa, rodziny, ci ludzie i żyją, myślę, zgodnie z powołaniem, które Bóg im dał. Więc może być tak, takie zbyt pochopne decydowanie za drugiego człowieka, bo to wiadomo, to ma się wydarzyć przede wszystkim między tym człowiekiem a Panem Bogiem, to odczytanie Jego powołania. My w tym pomagamy, ale nie zastępujemy, to na pewno. Też powiem szczerze, tu to pytanie poprzednie, myślę, też jest ważne w perspektywie tutaj kapłaństwa, bo tak jak mówimy o kapłaństwie tym sakramentalnym, to mówimy właśnie o kapłaństwie służebnym, czyli no tutaj z natury jest ta służba wpisana. Mnie się z tym kojarzą, szczerze mówiąc, słowa ojca Raniero Cantalamessy, które już przed laty powiedział, mówiąc, że dzisiaj nawet miłość nie jest w cenie w świecie, ponieważ ona właśnie prowadzi do służby, natomiast wiedza jest w cenie, bo ona bardzo łatwo prowadzi do władzy. I no myślę, jest jakaś taka tendencja w świecie zauważalna. Natomiast tak często w rozmowach z chłopakami to tak mówimy trochę w przełożeniu na boisko sportowe, że jednak jak jesteśmy w drużynie, to już chcemy być na tym boisku. Lepiej być na boisku niż na ławce rezerwowych, to wiadomo. I jak już jesteśmy na boisku, no to jak już wchodzimy na boisko, to też nie po to, żeby na nim stać i nie być aktywnym, tylko być zaangażowanym zawodnikiem, który rzeczywiście z poświęceniem przyczynia się do sukcesu drużyny, do zwycięstwa drużyny, więc tak bym rozumiał służbę.
Więc zapraszamy do tego, żeby wejść do drużyny.
Tak, jak najbardziej.
Postawimy tutaj przecinek, bo kontynuujemy naszą rozmowę i nasze spotkanie na antenie Radia Maria o godzinie 21.30, do czego bardzo gorąco i serdecznie zachęcam. Powołani do służby Bożej, to był temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, a naszymi gośćmi byli siostra Aleksandra Nowak, referentka do spraw powołań ze Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, siostra Tomira Brzezińska, referentka do spraw powołań misjonarek Świętej Rodziny oraz członkini sekcji do spraw powołań Komisji Formacyjnej przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w Polsce oraz ksiądz Paweł Walkiewicz, ojciec duchowny i spowiednik Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie.
Dziękuję.
Bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy i zapraszamy na spotkanie o 21.30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.